Lord jest zajęty.
Telefon zbudził lorda Halifaxa, ministra spraw zagranicznych, o godzinie 9:00 w jego domu na Eaton Square w Londynie. To dzwonił Alex Cadogan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Słyszałem o 7:00, że Danzig zadeklarował przyłączenie się do Rzeszy, a tuż potem Niemcy przekroczyli polską granicę.
Niech niemiecki chargé d'affaires i polski ambasador spotkają się ze mną pod numerem 10.
Minister mówił o siedzibie rządu na Downing Street 10. Nie trudno było przewidzieć, o czym będzie mówił polski ambasador, dlatego Halifax umyślnie kazał umówić na tę samą godzinę Niemca, gdyż w ten sposób znajdował łatwą wymówkę, aby skrócić spotkanie z Polakiem. Najpierw chciał się naradzić z premierem Neville'em Chamberlainem. Rozmowa miała nerwowy charakter. Wiadomości z Polski robiły przygnębiające wrażenie na premierze i gorączkowo zastanawiał się, jak wybrnąć z sytuacji, w której traktaty z Polską nakazywały Wielkiej Brytanii przyjść z pomocą zaatakowanemu państwu. Nie mieli wiele czasu, żeby znaleźć odpowiedź, gdyż sekretarz poinformował ich, że polski ambasador Edward Hrabia-Raczyński czeka w małym pokoju na parterze w gabinecie prywatnego sekretarza premiera. Idąc tam, Halifax zdążył zapoznać się z najświeższą informacją z Warszawy. Brytyjski ambasador telefonował, że widział, jak niemieckie samoloty bombardują miasto. Raczyński czekał wyraźnie wzburzony. Od razu odczytał z kartki ostatnią wiadomość z Warszawy.
Niemcy bombardują stolice, Kraków i Katowice, a ich czołgi ostrzeliwują polskie miasta. To wojna. Oczywisty przypadek przewidziany przez traktat.
Polski ambasador mówił o układzie o wzajemnej pomocy między Polską i Wielką Brytanią z 25 sierpnia. To on podpisywał ten układ w imieniu Rzeczpospolitej. Halifax odpowiedział.
Nie mam wątpliwości, że jeżeli fakty są takie, jak utrzymuje Wasza Ekscelencja, rząd brytyjski przyjmie ten sam punkt widzenia.
Zadeklaruje wojnę?
Ambasador chciał usłyszeć jednoznaczną deklarację od brytyjskiego ministra.
Najpierw musimy ocenić fakty.
Halifax pożegnał się pospiesznie, wymawiając się, że czeka Leo Kort, niemiecki chargé d'affaires. Tego popołudnia premier Chamberlain stanął w Izbie Gmin, aby wygłosić oświadczenie. Wszystkie miejsca były zajęte. Na galerii dla publiczności panował taki ścisk, że polski i radziecki ambasador siedzieli ramię w ramię, co musiało sprawiać Raczyńskiemu szczególną przykrość. Chamberlain mówił cicho, choć w jego głosie można było wyczuć tłumioną emocję. Przypominał, ile wysiłku włożył w zachowanie pokoju, wyliczał negocjacje prowadzone po to, aby uniknąć wojny. Izba oczekiwała na słowa, które jednak nie padły. Chamberlain stwierdził tylko, że wysłano ostrzeżenie dla Adolfa Hitlera. Nikt nie miał wątpliwości, że premier nie wie, jak ma postąpić. Rząd francuski szybciej znalazł wyjście z sytuacji, o czym ambasador Léon Noël poinformował polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Zastał go w łóżku, chorego i załamanego. Ambasador od razu poinformował polskiego ministra.
Rząd włoski zaproponował konferencję, aby rozwiązać różnice między Niemcami i Polską. Zaproponowano, że wezmą w niej udział Brytania, Francja, Włochy i Niemcy.
Konferencja bez udziału Polski? Nie tak dawno w Monachium te cztery państwa bez udziału Czechosłowacji zadecydowały o oddaniu Niemcom kawałka jej terytorium. Beck nie zdążył wyrazić zdziwienia, gdy Noël dodał.
Francja upiera się, aby Polska wzięła udział. Przyszedłem zapewnić pana ministra, że nie będzie okazji do nowego Monachium.
Beck patrzył na niego zaskoczony. Po chwili zaczął mówić.
Jesteśmy w środku wojny jako rezultat niesprowokowanej agresji. To już nie jest sprawa konferencji, ale raczej wspólnej akcji, jaką powinni podjąć nasi sojusznicy w odparciu agresji. Wszyscy pytają mnie, dlaczego Francja i Brytania nie zadeklarowały wojny. Wszyscy chcą się dowiedzieć nie o konferencji, lecz jak szybko sojusz zacznie funkcjonować.
Noël nie miał odpowiedzi na te pytania. Od początku rozmowy nie był szczery. To nie Włochy wystąpiły z propozycją zwołania konferencji, lecz Francja, zastrzegając, żeby Włosi nie wyjawili, iż inicjatywa wyszła z Paryża. W tym samym nastroju zagubienia i bezradności rządów w Londynie i Paryżu biegł drugi dzień wojny. Było oczywiste, że bez względu na polityczne decyzje Polska potrzebuje broni i amunicji. Postępy niemieckich kolumn pancernych, już widoczne od pierwszego dnia wojny, wskazywały, że należy jak najszybciej wspomóc wątłe polskie siły pancerne. W lipcu 1939 roku do Polski dotarł pierwszy transport 49 francuskich czołgów R-35 ze 100, jakie zakupiła Polska w kwietniu 1939 roku. Nie były to dobre czołgi, ale na nic innego nasze wojska pancerne nie mogły liczyć. Należało więc jak najszybciej dostarczyć pozostałe, już kupione. A liczyły się nie dni, lecz godziny. Równie jak czołgi, potrzebne były nowoczesne samoloty, które mogłyby podjąć równorzędną walkę z niemieckimi myśliwcami i bombowcami oraz atakować niemieckie kolumny pancerne. A takie polskie lotnictwo miało otrzymać. We Francji zakupiono 160 myśliwców MS-406, szybkich i silnie uzbrojonych. Polska była gotowa na przyjęcie tych maszyn. W nadgranicznej miejscowości Śniatyń stacjonował oddział 200 pilotów i mechaników czekających na zamówione samoloty. Na początku 1939 roku podpisano w Anglii kontrakt na dostawę 100 samolotów Fairey Battle, które choć nieudane, były lepsze od naszych karasi, jakimi dysponowało polskie lotnictwo. Czekaliśmy na dostawę zakupionych w Wielkiej Brytanii groźnych myśliwców Hurricane i Spitfire. Czekaliśmy. Londyn i Paryż bacznie obserwowały rozwój sytuacji wojennej w Polsce. Jednakże premierzy francuski i brytyjski zdawali się koncentrować na sposobach uniknięcia wywiązania się z umów sojuszniczych i odsuwania terminu wystosowania ultimatum dla Hitlera. Brytyjski minister spraw zagranicznych Lord Halifax, spiesząc z pomocą zagubionemu premierowi Chamberlainowi, wskazywał na konieczność zsynchronizowania akcji rządu brytyjskiego z rządem francuskim. Mówił podczas posiedzenia rządu w sobotnie popołudnie 2 września.
Problem polega na tym, że Francuzi nie chcą wystąpić z ultimatum do jutrzejszego południa i dopiero wtedy dać Niemcom 48-godzinny limit.
Wtedy odezwał się Isaac Leslie Horebelisza, minister wojny.
Jedyne, co przez to osiągniemy, to pozwolimy Niemcom zająć więcej terytorium i zabić więcej Polaków. A tak w ogóle, jakie znaczenie ma, co robią Francuzi? To Brytania ma wypełnić swoje zobowiązania.
Zapadła cisza. Minister nie był lubiany, gdyż wszyscy znali jego wojownicze nastawienie wobec Niemców. Ledwo w 1937 roku objął urząd ministra, a już zaczął mówić o konieczności wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej i przygotowania kraju do wojny. Nie zgodził się na to Chamberlain, uważając, że zwiększy to wydatki państwa. Ze względu na żydowskie pochodzenie ministra mówiono, że dąży do zniszczenia hitlerowskich Niemiec i nazywano go Horebelisza od nazwy góry Choreb, wymienionej w Biblii, gdzie Jahwe miał powołać Mojżesza jako wyzwoliciela Izraelitów z niewoli egipskiej. Słuchając go, członkowie gabinetu Chamberlaina zdawali sobie sprawę, że minister ma rację. Rozumieli, że podobnie myśli większość Anglików. Już poprzedniego dnia prasa zamieszczająca opisy barbarzyństwa hitlerowskich wojsk wobec polskiej ludności pytała, na co jeszcze czekamy. Lord Halifax wyszedł z Downing Street, kierując się do swojego miejskiego domu na Eaton Square. Postanowił pójść na piechotę przez Green Park, dalej minąć Buckingham Palace, aby dojść do domu. Czuł się zmęczony i uznał, że po ciężkim dniu należy mu się spokojny czas. Wziął kąpiel, założył swój dinner jacket, w którym zwykł siadać do kolacji, ale tuż przed jadalnią zatrzymał go kamerdyner.
Telefon, wasza lordowska mość. To premier.
Czy mógłby pan przyjść natychmiast? Mam pewne kłopoty w izbie gmin.
Telefon zburzył plany Halifaxa, w których szczególne znaczenie miała ta uroczysta kolacja, gdyż tego dnia wypadały urodziny jego żony. Poszedł na górę, aby zdjąć dinner jacket i udać się na Downing Street. Liczył jednak, że zdąży wrócić, aby wręczyć żonie prezent, jaki dla niej przygotował. Była to kamea w misternej oprawie z rosyjskiego złota. Premiera zdenerwował przebieg debaty w Izbie Gmin. Jego wyjaśnienia uzasadniające polityczną bezczynność Brytanii wobec tragedii w Polsce nie znalazły zrozumienia posłów, a wielu rozgniewały. Przywódca opozycji, Arthur Greenwood, mówił podniesionym głosem.
Co oznacza ta zwłoka? Co z naszymi zobowiązaniami wobec Polski? Wahacie się od 24 godzin. Co to oznacza?
Gdy Lord Halifax przybył na Downing Street, zastał tam pozostałych członków rządu. czekali na premiera, a gdy wszedł, zasiedli dookoła stołu. Chamberlain zaczął wyjaśniać powody zwłoki, wskazując, że to Francuzi opóźniają podjęcie decyzji. Zdawał się ich rozumieć.
Paryż to cudowne miasto. Zostanie zbombardowany.
Warszawa już jest bombardowana.
To powiedział minister Horebelisza, ale premier nie usłyszał jego uwagi albo udawał, że nie usłyszał. Chamberlain skończył mówić. Czekał przez chwilę na komentarz ze strony ministrów, ale nikt się nie odezwał. Wreszcie wydusił z siebie.
Panowie, to oznacza wojnę.
2 godziny później w Berlinie, już po północy 3 września, brytyjski ambasador Sir Neville Henderson zadzwonił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prosząc o przyjęcie go rano o godzinie 9. Przyjął go tłumacz, Paul Schmidt. Henderson powiedział:
żałuję, że według instrukcji, jakie otrzymałem od mojego rządu, muszę wręczyć panu ultimatum dla niemieckiego rządu.
Anglik mówił głosem, w którym wyczuwało się emocje.
Minęło ponad 24 godziny, gdy zażądaliśmy bezzwłocznej odpowiedzi na ostrzeżenie z 1 września, a od tamtej pory atak na Polskę został zintensyfikowany. Jeżeli rząd Jego Królewskiej Mości nie otrzyma satysfakcjonującego zapewnienia przerwania agresywnej akcji przeciwko Polsce i wycofania wszystkich niemieckich oddziałów z tego kraju do godziny 11 brytyjskiego czasu letniego, to od tego czasu będzie istniał stan wojenny między Wielką Brytanią i Niemcami.
Podał dokument Schmidtowi.
Przykro mi, że muszę wręczać to panu, który zawsze czynił tak dużo, aby mi pomagać.
Schmidt, gdy tylko drzwi zamknęły się za Brytyjczykiem, popędził do gabinetu Hitlera w kancelarii Rzeszy, niedaleko od ministerstwa. Tam Hitler i Ribbentrop najwyraźniej oczekiwali jego przybycia. Zakładam, że Francuz przybędzie z podobnym ultimatum w ciągu godziny, powiedział Ribbentrop. Pomylił się o 20 minut. Francuski ambasador stawił się w gabinecie ministra Ribbentropa o godzinie 10.20, ale musiał trochę poczekać, gdyż w tym czasie Hitler i Ribbentrop przyjmowali nowego ambasadora Związku Radzieckiego Skaryszewa oraz atasze wojskowego generała Maksyma Purkajewa. Rosjanie wręczyli listy uwierzytelniające i pogratulowali Hitlerowi zwycięstw wojsk niemieckich w Polsce. Na Downing Street, w niewielkim pokoju przylegającym do gabinetu premiera, Alvar Lydell, speaker BBC, siedział przed mikrofonem, czekając na Chamberlaina, aby zapowiedzieć jego wystąpienie. Zegar wybił 11, a premier wciąż zwlekał, jakby mając nadzieję, że z Berlina nadejdzie dobra wiadomość. Niespodziewanie premier zwrócił się do swojego sekretarza.
Powiedz speakerowi, że moje przemówienie zostało odłożone.
Co miał na myśli? Co zamierzał? Jaki pomysł przyszedł mu do głowy w sytuacji, w której wojna między Brytanią i Niemcami już się rozpoczęła? Równie niespodziewanie, minutę później premier zmienił zdanie. Wstał zza biurka, wszedł do pokoju obok i usiadł przy mikrofonie. Lydell pochylił się nad jego ramieniem, aby zapowiedzieć wystąpienie premiera. Chamberlain zaczął przemawiać.
To jest smutny dzień dla wszystkich nas, ale dla nikogo nie jest tak smutny, jak dla mnie.
Powiedział premier, który miał porwać naród do walki. Wojna Wielkiej Brytanii z Niemcami rozpoczęła się.